spojrzeń, postawa obojga wskazują, że to ona już nad nim panuje. Wszystko wróży przyszłe nieszczęście, gdyż wiedziony ideałem bohater dąży ku szczytom, podczas gdy kobieta przez swą pasję prowadzi ku otchłani.
Po dusznym świecie Gustava Moreau świetliste przestrzenie na obrazach Pierre Puvis de Chavannes. Są takie godziny złudnego ukojenia w przyrodzie, kiedy spokój zdaje się spływać na ziemię z łagodnie złocącego się wieczornego nieba. Tak jest właśnie na obrazie Puvis de Chavannes, na którym taka przytłumiona złocistość kładzie się na całą powierzchnię płynącej szerokimi zakolami rzeki, widzianej cokolwiek z góry, z rybakiem na pierwszym planie, stojącym ze spuszczoną głową przed więcierzem. Nic nie wydaje się zapowiadać udanego połowu. Wychudzona żona za plecami rybaka na łące chyba nie ma nic do jedzenia dla rozrzuconego w niespokojnym śnie dziecka. Nawet przechylony drąg do opuszczania więcierza wydaje się wyrażać przejmujące smutek i rezygnację. Obraz nazywa się Biedny rybak i był jak żadne inne dzieło Puvisa, który specjalizował się raczej w monumentalnych kompozycjach, podziwiany przez młodych malarzy, którzy widzieli w nim arcydzieło symbolizmu. W bliskim sąsiedztwie mało znany wczesny Degas, jeszcze z czasów, kiedy zapowiadał się na malarza o tematyce historycznej – Semiramida budująca Babilon. Mimo łatwych do stwierdzenia zapożyczeń z wielkich mistrzów florentyńskich, którymi młody artysta się zachwycał, obraz jest świeży, własny. Przypominająca cokolwiek damy renesansowe, legendarna królowa asyryjska, stoi z grupą dworek na rozległym tarasie, z którego rozciąga się widok na zielony Eufrat i dźwigające się w świetlistej mgiełce oddalenia wieże budowanego miasta. Inny Degas, już dojrzały, bezlitosny realista, przyjaciel impresjonistów, ale idący własną drogą, czeka nas po drugiej stronie Doliny Królów, wśród artystów stanowiących jaskrawy kontrast do malarzy akademickich, pompierów i estetów. Poczet tej opozycji artystycznej otwiera syn szklarza z Marsylii, jadowity karykaturzysta, a jako malarz czuły nieraz obserwator życia małych ludzi, Honoré Daumier. Pół roku więzienia kosztowało republikanina Daumier przedstawienie króla Ludwika Filipa jako gruszki, ale karykatura pozostała jego żywiołem. By w swych rysunkach się nie powtarzać, dając ciągle nowe ujęcia swych ofiar, polityków i przedstawicieli duchowieństwa, artysta radykał ulepił sobie z gliny całą galerię miniaturowych popiersi, które następnie portretował. Dobrych 2 tuziny tych popiersi trafiło do Muzeum Orsay. Niektóre głowy mają zamiast twarzy po prostu bezlitośnie wynaturzające maski. Inne uderzają prawdą psychologiczną. Z pewnością niekochany przez artystę, konserwatywny polityk i historyk Guizot ma twarz przy całej karykaturalności mądrą. Ze swym ostrym nosem na uniesionej lekko głowie przypomina ptaka, który coś wypatruje. Za chwilę uderzy dziobem i trafi. Z malarstwa Daumier oglądać można w Muzeum Orsay m.in. najsłynniejszy jego obraz – Praczkę. Na ulubionym przez artystę jasno-żółtym tle, domy nad Sekwaną rozpływające się w wieczornym słońcu, zgięta ciemna postać praczki ze zwojem bielizny pod ramieniem, ciągnącej drugą ręką za sobą tłumokowatą dziewczynkę w pośpiechu pokonującą strome schody. Ten kontrast jasnego tła i ciemnych postaci, dziewczynka, która uczy się wcześnie dotrzymywać kroku ciężko pracującej matce, składają się razem na obraz przejmujący, którego nie zapomina się łatwo. Rozpowszechniany jako oleodruk słodkawy anioł pański Mieta, modląca się para chłopska na tle zaczerwienionego od zachodu słońca nieba z daleką sylwetką kościoła, uchodził za drugiego cesarstwa za dzieło wywrotowe. Nie całkiem z punktu widzenia monarchii niesłusznie. Artysta protegowany krótkotrwałej II Republiki świadomie nawiązywał do chłopów jako głównej siły rewolucji lutowej 1848 roku. Jego obrazy zatytułowane Siewca, Chłop z motyką, Zbieraczki klosów miały charakter manifestów politycznych. Z tym wszystkim w dobie uprzemysłowienia i wędrówki do miast przebija przez sentymentalne malarstwo Mieta nostalgia za ginącym światem wsi, w którym wyrastał w rodzimej Normandii i który kochał. Robił Gustave Courbet, reprezentowany w Muzeum Orsay licznymi plutnami, wśród nich kolosalnymi Pogrzeb Vornau i Pracownią Malarza. Pogrzeb Vornau, jego rodzinnym miasteczku w pobliżu Besançon, był przedmiotem wielkiego skandalu w salonie 1850 roku. Z brutalnym realizmem przedstawił Courbet około 50 mieszkańców mieściny, tyleż portretów uczestniczących w nie bez sarkazmu potraktowanej ceremonii żałobnej. Ordynarne postacie, zbyt gwałtowne kontrasty barwne, kult brzydoty, tak brzmiały najczęściej powtarzane zarzuty. Dzisiaj obraz zachwyca halucynacyjną wręcz ostrością widzenia. Grupa po lewej stronie dookoła księdza w żałobnym ornacie, ministrantów w komrzach i grabarzy zaciskających w ręku pasy do opuszczania trumny jest jakby skąpana w świetle Jupiterów. Po prawej kontrapunkt złożony z na czarno ubranych żałobników. Całość rozwija się niczym fryz na tle jurajskiego krajobrazu z jego biało-żółtymi skalami. A twarze, postawy, ileż wspaniałych studiów. Z kolei drugi kolos, pracownia artysty. Courbet przy sztalugach, wykańczający właśnie krajobraz leśny, naga modelka z przyciskanym do piersi prześcieradłem za jego plecami i wielkie zgromadzenie przyjaciół i wielbicieli dokoła. Naga kobieta z psem to nieśmiała tylko próbka erotyzmu Courbeta. W Muzeum Orsay nie ma płócien, o których znany historyk sztuki Pierre Caban pisze.
Wraz z takimi obrazami Courbeta jak Środek Świata, Lenistwo i Rozpusta, erotyzacja malarstwa bierze zasadniczy zakręt. Dzika, nieokiełznana jego zmysłowość jest jeszcze jednym przejawem wolności, którą głosił we wszystkich dziedzinach.
Courbet w ogóle był wyzywający. Narobił sobie masę wrogów. Podczas Komuny Paryskiej stanął na czele Komitetu Artystów. Później oskarżono go, że się przyczynił do obalenia kolumny Napoleona I na placu Vendôme. Chociaż były głosy również w jego obronie, że ocalił przed spaleniem przez komunę całego Luwru, skończyło się na zniszczeniu pałacu Tuileryjskiego. Courbet przesiedział pół roku w więzieniu. Skazany na konfiskatę mienia i grzywnę w wysokości 300 tysięcy franków, wrak ludzki, schorowany fizycznie i złamany psychicznie, chroni się do Szwajcarii, gdzie umiera w zapomnieniu. W oddzielnym, wbudowanym w spiętrzony tarasami ciąg pomieszczeń muzealnych pawilonie z pleksyglasową kopulą, przepuszczającą światło z wysokości szklanego sklepienia dawnego dworca, wystawiono Maneta, jakżeż znane Śniadanie na trawie. Dwóch młodych mężczyzn ubranych z mieszczańską elegancją, swobodnie rozwalonych na łące, prowadzi ożywioną rozmowę w towarzystwie nagiej, spoglądającej w stronę widza kobiety. W 1863 roku obraz ten wystawiony w tzw. salonie odrzuconych przyniósł artyście same protesty i sarkazmy. Salon odrzuconych urządzono z inicjatywy Napoleona III, który mimo, że sam był miłośnikiem malarstwa akademickiego, chciał dać szansę młodym malarzom zbyt surowo traktowanym przez urzędowych jurorów. Obok śniadania na trawie inny jeszcze obraz Maneta, również do podziwiania teraz w Muzeum Orsay, wywołał w swoim czasie przysłowiową burzę protestów. Słynna Olimpia przedstawiająca kurtyzanę. Była to za drugiego cesarstwa istna instytucja ze swoimi gwiazdami. Kurtyzana wyciągnięta jest w pozie cokolwiek przypominającej tycjanowską Wenus z Urbino, ale o zimnej, wyzywającej, bardzo współczesnej i wydającej się być portretem twarzy. Olimpia wulgarnym gestem trzyma rękę na podbrzuszu. Murzynka służąca, przynosząca kurtyzanie bukiet kwiatów, zapowiada z pewnością zamożnego galanta. Z postawy kurtyzany widać, że zna swoją cenę. Wyraźna satyra na obyczajowość drugiego cesarstwa, zuchwałość malarskiego potraktowania tematu, mistrzowsko wygrany blichtr szczegółów, jak złociste, trochę zdeptane pantofle, którymi Olimpia bawi się, jakby podrzucając je na palcach nóg, ściągnęły na twórcę odaliski o żółtym brzuchu i skończonej brzydocie, jak pisał jeden z krytyków, masę pomstowań i złośliwości. Znalazł się jednakże młody krytyk i początkujący pisarz nazwiskiem Émile Zola, który rzuci się do obrony napastowanego artysty z żarem zapowiadającym jego późniejsze zaangażowanie po stronie Dreyfusa. W artykule będącym listem otwartym do Maneta Zola pisał:
udało się panu cudowne dzieło malarskie, okaz wielkiego malarstwa. Przekazał pan z całą mocą i w sposób jedyny i niezastąpiony prawdy świateł i cieni, prawdy o rzeczach i ludziach.
Manet odwdzięczy się Zoli, malując znany jego później portret ukazujący młodego pisarza na tle sztafażu zaznaczającego jego zasługi w torowaniu drogi nowej sztuce. Przyszły autor Germinalu siedzi przy niewielkim biurku zawalonym książkami, wśród których rozróżniamy jego broszurę Manet, czyli nowy sposób malowania. Za plecami ma pisarz japoński parawan, znak nowej estetycznej mody, a na ścianie obok japońskiego sztychu reprodukcję Olimpii. Świetliste, powiedziałoby się wręcz szczęśliwe chwile, poprzedzające kosztującą tyle ofiar, wstrząsów i strat wojnę z Prusami 1870-71 roku. Wysoki, 188 cm, Fryderyk Bazi, trochę przygarbiony, pokazuje przyjaciołom najnowsze swe płótno. Syn bogatej, bankierskiej rodziny z Montpellier, miły, lubiany, pracownię ma przestronną, jasną, zawieszoną obrazami w złotych ramach. Rozpalony do czerwoności piecyk zapewnia przyjemne ciepło. Obraz Bazija, na którym tę scenę oglądamy, datowany jest 1870. Wnosząc z rozpalonego piecyka, jest to początek roku. W sierpniu wybucha wojna z Prusami i Bazij, wychuchany syn dobrej rodziny, inaczej niż jego sprytniejsi i lepiej znający życie przyjaciele, którzy chowają się przed poborem albo uciekają za granicę, zgłasza się na ochotnika do wojska. 3 miesiące później zginie. Wojna poczyniła wyrwy wśród przyjaciół i rozproszyła na jakiś czas grupę malarzy, która ukształtowała się po pamiętnym salonie odrzuconych. Niemniej niektórzy spośród nich odnajdą się na urządzonej w 1874 roku wystawie w pracowni znanego fotografa Nadara przy bulwarze Kapucynów. Wśród uczestników wystawy jest przyjaciel i rówieśnik świętej pamięci Bazija, Claude Monet, który z wybuchem wojny uciekł do Anglii i powrócił do kraju dopiero z nastaniem III Republiki puszczającej w niepamięć dezercję. Pobyt na wyspie nie minął na Monecie bez śladu. Wrócił pod wrażeniem pejzażystów angielskich i Turnera, całego w echach świetlnych i kolorystycznych. U Nadara wystawi Monet raczej powierzchownie namalowany obraz w turnerowskiej manierze i o turnerowskiej tematyce. port wszechobecny od blaski krwawego słońca, zatytułowany Impresja Wschód Słońca. Niewyraźność obrazu i jego nazwa pobudziły dziennikarza z satyrycznego pisma Charivari, Louis Leroy, do nazwania całej grupy impresjonistami. Pomyślane to było z przekąsem. Nikt nie przewidywał, jaką to słowo jeszcze zrobi karierę. Monet był już w tym czasie niezaprzeczalnym przywódcą grupy. Renoir, Pissarro, Sisley byli stałymi gośćmi jego barki zakotwiczonej na sekwanie w Argenteuil, będącej dla niego, ciągle pozbawionego środków do życia, a zarazem spragnionego przebywania w pobliżu przyrody, zarazem mieszkaniem i pracownią. Przyjaciele malowali razem, dyskutowali. Woda jest żywiołem mieniącym się, umykającym. Claude Monet, regaty w Argenteuil, ukazuje jej powierzchnię w kolorowych, wyczuwa się tańczących odblaskach. Przyjaciel Monet, Georges Clemenceau, rzadki wypadek wielkiej i owocnej dla obydwu przyjaźni między artystą a politykiem, powie o jego malarstwie, że jest ono sztuką heraklitejską, jakby ilustrującą słynną maksymę tego filozofa z Efezu: wszystko płynie, wszystko się zmienia. I tak jak u Heraklita nie sposób wstąpić dwa razy do tej samej rzeki, gdyż niesie wciąż nowe wody, tak i na prawie że skompletowanej w Muzeum Orsay serii namalowanych przez Monet widoków katedry w Rouen o różnych porach dnia, nigdy nie jest to ta sama katedra. O świcie jest ona w rozpylonych złotawo-fioletowych tonach. W pełni dnia szara z odcieniami od wypalającego barwy słońca. A znowu miodowo-brunatna, kiedy słońce już zaszło, a dokoła jest tylko złociste wieczorne niebo i tak dalej. Historyk i filozof sztuki René Hugues napisał o malarstwie Monet to, co właściwie jest w ogóle kwintesencją impresjonizmu.
Jest to świat dynamiczny, nieuchwytny, złożony z sił w ciągłym ruchu. Żadnemu innemu malarstwu nie było dane przekazywać obrazów, w których tak przejmująco wirowałaby masa plam, z których każda obdarzona by była podobną intensywnością barwnych wibracji, dające wyobrażenie o kotującej się chmurze, jaką jest świat, w którym żyjemy i o którym wiemy, że istnieje tylko z nawyku naszych myśli.
Degas, z którym rozstaliśmy się przy jego w młodzieńczych latach namalowanej Semiramidzie nad zielonymi wodami Eufratu, odnajdujemy po tej stronie głównej alei muzealnej w jego nowym świecie. Tancerek baletowych, bywalców kawiarnianych, dżokejów, szwaczek. Jako obserwator zniszczonych egzystencji ludzkich potrafi być Degas prawie równie okrutny co Toulouse-Lautrec. Oto obraz zatytułowany W kawiarni albo Absynt. Nad modnym wówczas mętnawym napojem siedzi para. On, może cygan artystyczny, na pewno alkoholik. Z nerwową podchwytliwością utrwalony przez artystę wyraz twarzy. Obrzękłość, zniszczenie, ale i inteligencja, czujność w spojrzeniu. Ona, widać, posłusznie się za nim wszędzie wlokąca, tak samo zmięta, ze sceptyczną i zrezygnowaną twarzą i resztką kobiecej kokieterii w wysoko podbitym, nie najnowszym kapelusiku. Kompozycyjnie para jest przesunięta na prawo. Jemu brzeg obrazu zabiera całe ramię. Ona jest po środku. Po lewej pustka dwóch stolików, pusty kąt. W sali z licznymi obrazami Van Gogha z daleka przyciąga uwagę, jakby naładowaną elektrycznością ultramaryną, pokój w Arles, malowany na niecały rok przed samobójstwem już wtedy ciężko chorego psychicznie artysty. Ultramarynowe ściany, cytrynowe szyby, żółte meble, czerwona kołdra i jakby gotowa przewrócić się perspektywa. A jednak przy całej dramatyczności obraz był jakby próbą egzorcyzmu złych duchów, wspomnieniem słonecznych, niezmąconych dni, wracającym malującemu go pacjentowi zakładu psychiatrycznego w Saint-Rémy. W sąsiedztwie również dobrze znany portret przyjaciela wielu malarzy, doktora Gachet, o cienkich rysach ze zrudziałym wąsem i mądrze się patrzącymi, wypłowialymi oczyma. To w jego domu w Auvers-sur-Oise zatrzyma się Van Gogh w maju 1890 roku, zaraz po wyjściu z zakładu Saint-Rémy. W czerwcu zdąży jeszcze namalować gotycki kościół tej wioski, nadając architekturze niespokojny, jakby rozchwiany rytm. Zielonkawy, niczym omszały kamień, zarysy obwiedzione grubą, jasną kreską. Całość na tle groźnego, ciemno-kobaltowego nieba, które rzuca na wszystko swój siny cień. 29 lipca 1890 roku Van Gogh wyszedł z domu doktora Gachet w pola i zastrzelił się. O Toulouse-Lautrecu, nieszczęsnym karłowatym polamańcu, który mimo wszystko kochał życie i szukał czułości i ukojenia, pisze w swych wspomnieniach Tadeusz Natanson.
Lautrec ubóstwiał kobiece ciała i w ogóle wszystko, co kobiece. Nie mógł powstrzymać się od głaskania ich mufek. Upajał się dotykaniem ich rąk.
Kobieta, aktorka kabaretowa, prostytutka, czasem światowa dama, to główne źródło natchnienia przypominającego niekiedy fauna kalekiego Karla. Co wieczór wyruszał ze swego mieszkania przy polach elizejskich na Montmartre, by pić i szkicować w barach i kabaretach, gdzie zawsze miał zarezerwowane miejsce. Potomka wspaniałego i starego arystokratycznego rodu witano w domach publicznych przy Rue des Moulins nieomal jako członka rodziny. Był kronikarzem tych miejsc. Miał swoje ulubienice, które unieśmiertelni. Do nich należały obecne na obrazach w Muzeum Orsay, elegancka i zmanierowana, tańcząca zawsze w czarnych pończochach, Jeanne Avril. Klaunica Cha U Cao, przedstawiona jak wtłacza wydatny biust do gorsetu. Recytatorka Yvette Guibert z ostrym noskiem i w rękawiczkach po lokcie. Wypada żałować, że nie ma w tym muzeum XIX wieku ani jednego z namalowanych przez Toulouse-Lautreca portretu słynnej misi, córki polskiego rzeźbiarza Cypriana Godybskiego, muzy wielu artystów i słynnej Egerii paryskiej, a podówczas żony przetaczanego dopiero co Tadeusza Natansona. Toulouse-Lautrec, podobnie jak kilku innych wybitnych artystów epoki, należał do stałych bywalców paryskiego mieszkania i wiejskich posiadłości Natansonów. Tadeusz Natanson, naczelny redaktor i współwydawca słynnego pisma Revue Blanche, był wytrawnym i wrażliwym krytykiem artystycznym. Dwie sale trzymanych prawie że w mroku obrazów Odilona Redona, głównie pastele. To szczególna duma nowo utworzonego muzeum. Podczas gdy większość wystawionych w nim dzieł sztuki pochodzi z innych muzeów, przede wszystkim z Luwru, ten piękny zbiór obrazów zagadkowego i nadal nie dość znanego, a wysoce oryginalnego artysty był do niedawna w ręku prywatnym. Jest on najwspanialszą darowizną, jaką muzeum dotychczas otrzymało. Pochodzi od spadkobierców Odilona Redona. Uczynić niewidzialne widzialnym było zasadą twórczą Redona, artysty subiektywnego, trzymającego się z dala od wszelkich kierunków i na szczęście dla niego materialnie niezależnego. Obrazy należące teraz do Muzeum Orsay chował dla siebie w rodzinnej posiadłości Père-le-Bad w pobliżu Bordeaux. Nigdy dotychczas nie były wystawiane. Jego wykonany pastelami Budda to subtelna i sugestywna zarazem wizja. Z zamkniętą w medytacji twarzą i w szacie w karminowe, pomarańczowe, mleczno-białe i szare wzory, Budda wyłania się z pruszącej różnymi odcieniami błękitu poświaty. nad głową jego coś, co szukając metafory, można by nazwać bladą słoneczną plazmą, szaro-złocista, świetlista tkanka z plamami cieni. Rosnące na pierwszym planie, nierealne przez swe fosforyzujące jasno-zielone liście krzew i drzewo obok, niczym wyrastające z mgły, dopełniają wizjonerskiego krajobrazu. Gauguin reprezentowany jest w tych zbiorach m.in. Les Alicamps, płomienistym, pionowo zbudowanym, ściana drzew w jesiennych barwach, pawilon rotunda na wzgórzu, krajobrazem sięgającego jeszcze starożytności cmentarza arlezjańskiego i wysoce poetyckim białym koniem, jednym z najpiękniejszych jego płócien powstałych na Tahiti. Z jego obrazów bretońskich podziwiać można m.in. piękną Angelę, portret o zadziwiającej u niego dbałości o szczegóły. Piękna bretonka przedstawiona jest w kole oddzielającym ją od tla z japonizującym motywem kwitnącej wiśni. Chłopską i godną jej twarz okala na krochmalony biały czepiec. Kołnierz i przód granatowej sukni są w starannie oddanych koronkach. Ręce złożone na czerwonej spódnicy. Jest to Gauguin, niemal estetyzujący, bardziej podobny do swoich przyjaciół nabistów niż do siebie samego. Nabiści, z których kilku związanych było z powstałą z impulsu Gauguina szkołą Pont-Aven, a większość bliska była słynnej Revue Blanche Natansona, reprezentowani są w Muzeum Orsay obficie. Jest m.in. słynny talizman Paula Serussier, podyktowany mu przez Gauguina w lasku pod Pont-Aven. Widzisz pan kolor żółty, to kładź pan czystą żółtą farbę. Niewielki obrazek na pokrywce od pudelka cygar, ale słynny, uchodzący niekiedy za początek malarstwa abstrakcyjnego. Nabiści oznaczali się przede wszystkim zmysłem dekoracyjnym. Wiele ich obrazów ma charakter pano do zdobienia wnętrz. Do Muzeum Orsay trafiło 5 z 9 pano wykonanych przez Eduarda Vuillarda dla paryskiego pałacyku Aleksandra Natansona, brata Tadeusza z Revue Blanche. Są to przypominające nieco malarstwo japońskie sceny z ogrodów miejskich. Vuillarda, zaprzyjaźnionego z Natansonami i przez dłuższy czas śmiertelnie zakochanego w misi, odnajdujemy jeszcze w przeciwległej do impresjonistów galerii z malarskimi misceláneami. Wisi tam m.in. sporych rozmiarów jego pędzla portret zagłębionego w fotelu Tadeusza Natansona. Ale nic już z tej magii, jaką odznaczały się wcześniejsze płótna Vuillarda z misią i Tadeuszem, kiedy artysta był stałym gościem w ich domu. Inny polonik z tego samego kręgu. Bonarda, niewielki obraz Dom misi. Widzimy ją z profilu na tarasie jej dworku w Pierfit à Noche w pobliżu Fontainebleau. W rogu płótna napis Misi Bonard. Rozwój przemysłowy plus bujność życia artystycznego charakteryzujące Belle Époque złożyły się razem na niemający precedensu rozkwit sztuk stosowanych. Sporo miejsca przydzielono w Muzeum Orsay wspaniałej szkole Nancy z wyrobami ze szkła Galet i meblami Majorelle. W ogóle dużo pięknych secesyjnych mebli. Druga połowa XIX wieku to także wspaniała grafika i fotografika, początki filmu. Wszystkiemu temu są poświęcone sale a sale, oszaleć, a nie da się tego wszystkiego opowiedzieć. Tarasy na wysokości pierwszego piętra zespołu muzealnego zajmuje rzeźba. Bardzo dużo Rodenów, wśród nich jakżeż znana myśl na cokole z grubej bryły marmurowej, a także gipsowy Balzac, którego brązowy odlew stoi u wylotu bulwaru Raspail na bulwar Montparnasse. Antoine Bourdel, którego piękny pomnik Mickiewicza Pielgrzyma na wysokiej kolumnie wznosi się nad Sekwaną w pobliżu mostu Alma, reprezentowany jest m.in. najsłynniejszą swą rzeźbą Heraklesem szyjącym z luku. obok przycupnął niejako niewielki gips Bolesława Biegasa Sfinx z 1902 roku, najnowszy nabytek Muzeum Orsay. Wypada żałować, że nigdzie nie ma innego polskiego rzeźbiarza, Cypriana Godybskiego, autora pomników Mickiewicza w Warszawie i Kopernika w Krakowie, mimo że znany ten artysta akademicki był bardzo płodny i tworzył głównie we Francji. Muzeum Orsay, ten pałac XIX wieku, ma wspaniałą salę balową z czasów, gdy był dworcem z luksusowym hotelem. Tutaj też wśród luster, stuków, złoceń, kolumn, pilastrów i kryształowych kandelabrów umieszczono niektóre szczególnie pompierskie dzieła sztuki akademickiej. Wśród nich obraz Jules-Josepha Lefebvre'a Prawda, piękna kobieta rozświetlająca mrok swym alabastrowym ciałem i trzymaną w ręku pochodnią oraz rzeźba Bariasa, przyroda odsłaniająca się przed wiedzą, ukazująca marmurowe piersi przyroda, maszaty z onyksu, lapis lazuli, malachitu i granitu. 4000 dzieł sztuki zgromadzonych w Muzeum Orsay na obszarze 45 tysięcy metrów kwadratowych wiąże się ze stosunkowo niedługim odcinkiem czasu, zaledwie połową wieku. Ale te pół wieku to była jedna z najwspanialszych, najbardziej płodnych epok w dziejach cywilizacji zachodniej, bez precedensu od czasów włoskiego odrodzenia.
Była to audycja Tadeusza Mieleszki Pałac XIX wieku o nowym paryskim Muzeum Orsay. Realizacja Wacław Krajewski. Tu Rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa.